Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam serdecznie wszystkich. Jest dzisiaj niedziela, drodzy Państwo, 12 kwietnia 2026 roku. Właśnie załamały się rozmowy pokojowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, prowadzone w Islamabadzie. Przed chwilą dosłownie J.D. Vance, który stoi na czele amerykańskiej delegacji, powiedział: nie dogadaliśmy się, wracamy do Stanów Zjednoczonych. Co teraz? Czy będzie wznowienie wojny? Czy znowu posypią się bomby? Czy znowu będą ginąć ludzie? Zaraz o tym wam wszystko opowiem, o szczegółach tych negocjacji, o co się pokłócili, jakie są punkty sporne. Ale teraz uwaga, najważniejsza rzecz. Mieliśmy totalną wojnę nerwów. Trump wprowadził dwa niszczyciele w cieśninę Ormuz. Wydawało się, że rozpocznie się bitwa morska. Irańczycy już wysłali drony przeciwko nim. Także, drodzy Państwo, dużo, dużo się działo. Mamy nowy bilans ofiar przerażający w Libanie. Mamy nową awanturę na linii i napięcie Turcja-Izrael. Znowu jest o czym rozmawiać. Mamy newsy z dwóch dni, bo jak wiecie, wczoraj nie zrobiłem, żeby dać wam trochę odsapnąć tego live'a. I teraz jaki jest plan? Teraz, drodzy Państwo, o godzinie 12, już jest parę minut po, widzę, że wszyscy się powoli zbierają, przedstawię wam wydarzenia ostatnich 48 godzin w takim telegraficznym skrócie, sama esencja, samo gęste plus komentarz. Potem będę odpowiadał na wasze pytania, a drugi raz się widzimy, drodzy Państwo, uwaga, o godzinie 18 dzisiaj i będzie rewelacyjny odcinek, a gościem będzie Marek Magierowski, tak, były ambasador w USA i w Izraelu. Porozmawiamy z Markiem o tym, co się dzieje w głowie Trumpa, ale również o przyszłości stosunków izraelsko-amerykańskich i najważniejsza rzecz, turecko-izraelskich. Czy Turcja będzie następna, czy Turcja może paść ofiarą agresji Izraela i co wtedy zrobi Ameryka, co wtedy powinni zrobić inne państwa NATO, które są związane z Turcją paktem północnoatlantyckim. Dobra, tyle jeżeli chodzi o plan. Startujemy z naszą opowieścią. Wielka hazardowa, pokerowa zagrywka Trumpa, o której wam zaraz opowiem, zobaczymy co z niej wyszło. Zbierajcie się, widzę, że powoli coraz więcej nas zbiera się widzów, a ja zanim przejdziemy do analizy czy też przedstawienia najważniejszych wydarzeń, to krótko. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Kciuk dla Pomelo, rewelacyjnej diety pudełkowej, która obchodzi, uwaga, swoje 11 urodziny. Wszystkiego dobrego dla Pomelo i pamiętajcie, że partnerem strategicznym czy też partnerem technologicznym naszego kanału jest Lantre, producent, dystrybutor sprzętu marki Apple. No to tyle, na jednym wdechu i teraz tak, już przedstawiam wam, co się wydarzyło, tylko jeszcze bardzo, bardzo dziękuję patronom, wszystkim wspierającym. Możecie nas wspierać na Patronite, na YouTubie i tutaj cegiełkami, donate'ami na, o matko, ilu patronów się zebrało na naszym czacie. Jest już nas 5000, pozdrawiam panią Natalię, Adama, o, pani Wiolka, która tutaj stoi na straży kultury na naszym czacie. Bardzo Państwu dziękuję za liczne wstawiennictwo i przypominam, że dzięki Waszemu wsparciu, dzięki tym donatom mogą powstawać kolejne live'y i historia realna może się rozwijać w sposób niezależny. Dziękuję panu Marcinowi Rzepeckiemu za wsparcie. Także, drodzy Państwo, bierzemy się za robotę. Dobrze, dosłownie przed chwilą nasz live, przypomnę, zaczyna się w niedzielę o godzinie 12:05. Wyszedł przed kamery J.D. Vance, który stał na, czy też stoi na czele amerykańskiej delegacji, która przybyła na rozmowy pokojowe do Islamabadu. Przypominam, że jest zawarty właśnie dwutygodniowy rozejm. Uwaga, najważniejsze punkty. Bardzo dziękuję Pakistańczykom, premierowi, marszałkowi za zorganizowanie tych rozmów. Bardzo się staraliście. I teraz tak, siedzieliśmy 21 godzin, rozmawialiśmy, ale niestety nie doszliśmy do porozumienia. To jest bardziej zła wiadomość dla Iranu niż dla Ameryki. Wracamy do USA bez dealu. My jasno powiedzieliśmy, jakie są nasze czerwone linie, a oni nie przyjęli naszych warunków. Musimy mieć jasne zobowiązanie, że nie będą się starali pozyskać broni nuklearnej. To był najważniejszy cel całej tej wojny. Rozwaliliśmy oczywiście ich cały program nuklearny, zapewnia J.D. Vance, zgodnie z tą fałszywą, jak zaraz wam powiem, narracją Trumpa, ale muszą się zobowiązać, że go nie odbudują. Byliśmy bardzo elastyczni, dodał. Coś nie wydaje mi się. Byłem w całym kontakcie z Peterem Hexetem, Marco Rubio, samym Trumpem, admirałem, komunikowaliśmy się, cały czas rozmawialiśmy. Także wyjeżdżamy z Islamabadu, zostawiając naszą propozycję na stole i mamy nadzieję, że Irańczycy zaakceptują naszą ostateczną ofertę. Wówczas dziennikarka obecna na sali zadała najbardziej podstawowe pytanie, które się nam wszystkim nasuwa. Czy to oznacza, że wracamy do wojny? Czy to, że się nie dogadaliście z Iranem w Pakistanie, oznacza, że teraz znowu będziecie ich bombardować? I Rubio po prostu bez słowa wyszedł z sali. Bardzo wymowne, musicie przyznać. Także tak się toczą te, tak, takim fiaskiem zakończyły się te rozmowy i przygotowałem dla was trochę ciekawych informacji, no bo w końcu historia dzieje się na naszych oczach, o tym, w jakiej atmosferze się one toczyły, jak to wszystko było zorganizowane, ale tylko jeden mój komentarz. Wygląda na to, że obie strony uważają się za zwycięskie. To znaczy Irańczycy słusznie napisali, że według ich percepcji Amerykanie próbują uzyskać przy stole negocjacyjnym to, czego nie udało im się uzyskać metodami militarnymi na polu walki. Aga, bardzo dziękuję za wsparcie. Majka, bardzo dziękuję za wsparcie i pozdrawiam panią również. Dziękuję Emilowi Cnocie, Mirwaf, Michel. Matko, posypały się tutaj te cegiełki. Bardzo państwu dziękuję. To oznacza, że jutro zrobimy kolejnego live'a, bo widocznie najwyraźniej chcecie. No chyba, że się nic nie wydarzy, ale wątpię. Dobrze, także Irańczycy, Amerykanie uważają, że wszystko rozwalili, to wygrali i mogą Irańczykom narzucić i swoją wolę i swoje warunki. Irańczycy odwrotnie. Uważają, że przetrzymali te ataki, w związku z tym to oni są na mocnej pozycji i oni też mają swoje cztery, o których zaraz wam powiem, punkty, od których nie chcą w ogóle z nich zrezygnować i z nich ustąpić. Ale trochę o tych rozmowach, bo to dosyć ciekawe. One się toczyły w hotelu Serena, który został oczyszczony oczywiście z gości. To jest duży, luksusowy hotel w Islamabadzie, stolicy Pakistanu. 10 tysięcy ochroniarzy, żołnierzy i innych tam przedstawicieli służb bezpieczeństwa czuwało nad bezpieczeństwem obu delegacji. Była to tak zwana strefa dyplomatyczna. No ale co ciekawe, posłuchajcie, Irańczycy rozegrali to niesamowicie, bo lecąc w samolocie, pierwsze rzędy w tym samolocie, gdzie leciała irańska delegacja, wyobraźcie sobie, że w miejscach pasażerów położyli, takie widziałem obrazki na Twitterze i nie tylko, plecaki, zakrwawione dzieci z tej miejscowości, gdzie amerykańskie tomahawki zniszczyły szkołę, zabijając 175 osób, głównie dzieciaki, zakrwawione plecaki, tam widać jakaś, wiecie, Elza i Anna, myszka Miki, no takie typowe plecaki, jakie używają dzieci na całym świecie, potem zdjęcia tych dzieci, zabitych oczywiście, zmasakrowanych przez te amerykańskie bomby i białe róże. No muszę powiedzieć, że był to bardzo, bardzo wymowny znak, który przypomina światu jasno, że cała ta amerykańska opowieść, że my jesteśmy dobrzy Amerykanie i walczymy ze złymi ajatollahami, to jest po prostu odwracanie kota ogonem. Ameryka jest agresorem, Ameryka w tej wojnie dokonała potwornych zbrodni wojennych, stosując metodę walki a la Izrael. No dobra, po powiedzeniu sobie rzeczy oczywistych i jasnych, bo tu nie ma co tego, drodzy państwo, w jaki sposób dialektyczny oczywistych faktów zamulać, dlatego że Amerykanie są naszym sojusznikiem. No taki nam się sojusznik trafił, mogę tak powiedzieć, nie ma powodu, żeby ukrywać prawdę. Dobrze, rozmowy toczyły się pośrednio, to znaczy, że amerykańska delegacja siedziała w jednym pokoju, a irańska w drugim, a między nią chodzili podobno i pakistańscy negocjatorzy. Potem pokazano zdjęcia, że Irańczycy mieli przed sobą tablety i oni sobie wysyłali wiadomości tekstowe. Jeżeli to jest prawda, to uważam, że to jest przesada. To znaczy, że to jest trochę komedia, no ale jak rozumiem, ani jedni, ani drudzy nie chcą się dać sfotografować z tymi drugimi, no bo Amerykanie w swojej propagandzie przedstawiają Irańczyków jako potwornych terrorystów, sponsorów terroryzmu, a Irańczycy Amerykanów jako wielkiego szatana. No ale to jest dzieci nada. Jak gadają, to niech gadają bezpośrednio, bo to przecież nie ma żadnego znaczenia, ale gdzieś widziałem wiadomość, że podobno na koniec Gali Baf, czyli ten główny przedstawiciel, negocjator irański, wyszedł i gdzieś tam shake hand zrobił z J.D. Vance'em. Czy to prawda? Nie wiem. Zdjęcia nie widziałem, więc nie ma dowodu. No dobrze, całe tak te wyglądały te rozmowy. Atmosfera była bardzo napięta, drodzy Państwo, z tego co wynika. Na czele irańskiej delegacji stał ten wspomniany Gali Baf, szef parlamentu, Araghchi, szef MSZ-u. Oni wszyscy mają wysokie stopnie naukowe, są to intelektualiści, no a Amerykanie wiecie kogo wysłali. DJ Vance'a, no a on jeszcze by uszedł, bo jak wiecie, on od początku dosyć racjonalnie podchodził i był przeciwko tej wojnie, jak wynika z tych zakulisowych ustaleń New York Timesa, no ale wysłali tam Flipa i Flapa i nawet jeden z nich, Flip czy Flap, to już sobie wybierzcie, czyli Witkow, stał za plecami Vance'a podczas tej konferencji prasowej i tam się burmuszył. Naprawdę niebywałe to jest i oczywiście internauci są bezwzględni, pokazują tutaj wysokie kwalifikacje negocjatorów intelektualne i również jeżeli chodzi o ich wykształcenie strony i kompetencje irańskie, a z drugiej strony deweloper z Nowego Jorku, ziombal Trumpa, czyli Witkow, no i jego powiązany z jakimiś sionistycznymi organizacjami zięć, czyli mąż Iwanki, Kushner, niebywałe. No dobrze, teraz tak, podczas ostatniego live'a, i to jest bardzo ważne i bardzo ciekawe, podałem wam informację, która mnie zdziwiła. Mianowicie pojawiło się zdjęcie samolotu irańskiej delegacji, który leci do Islamabadu w otoczeniu samolotów Pakistanu. Pamiętacie? Mówiłem wam o tym. Myśliwców. Ale z drugiej strony Iran po opublikowaniu tych zdjęć opublikował zdumiewające oświadczenie, że żadna jego delegacja nie poleciała do Islamabadu. Ja się zastanawiałem, o co chodzi. Słuchajcie, wyjaśniło się. Puścili dwa decoye, czyli puścili dwa puste samoloty w asyście tych myśliwców pakistańskich, a sami polecieli trzecim. Chodziło oczywiście o to, żeby uniknąć izraelskich pocisków, bo Izraelczycy, taka była obawa, że zabiją po prostu tą delegację irańską, żeby uniemożliwić deal. No bo jak wiecie, deal jest nie w smak Netanyahu, który chciałby wiecznej wojny i wiecznej demolki tego nieszczęsnego Iranu. Dziękuję Patrykowi, dziękuję pani Ewie Plucie, dziękuję ZUS-owi, o proszę, wreszcie ZUS, jakieś pieniądze dostałem od ZUS-u, z reguły to w drugą stronę działa. Krzysztof Słowik, oczywiście żartuję, ZUS to jest przezwisko, czy też nick jednego z naszych sympatycznych patronów. Dobra, lecimy dalej. No dobrze, także tak wygląda ta sytuacja i o co chodzi? No Izrael, nie udało im się zestrzelić tego samolotu, ale jest teraz wstrząsające moim zdaniem oświadczenie strony irańskiej. Negocjatorzy irańscy, którzy wracają teraz do Teheranu, nie wrócą samolotem, tylko wrócą, słuchajcie, innym środkiem komunikacji lądowym, nie wiem, pociągiem, samochodami, nie wiem jak. Ale wiecie, o czym to świadczy? Znaczy, że nie ma w ogóle zaufania do Amerykanów. Albo Amerykanie sami ich zestrzelą, albo wystawią ich Izraelowi. I teraz tak, powiecie, panie Zychowicz, panu odbiła jakaś antyamerykańska szajba. Czy naprawdę pan uważa, że cywilizowany naród amerykański, nasi kochani sojusznicy, good guys, mogliby dopuścić się takiego aktu barbarii i zdrady, żeby zestrzelić samochód, albo żeby zrobić krzywdę ludziom, z którymi negocjują? No to tak, po pierwsze zacznijmy od tego, że w tej kampanii bombardowań już olbrzymia ilość właśnie tych umiarkowanych liderów, którzy mieli być partnerem do rozmowy, została zamordowana we własnych domach przez wlatujące bomby przez okno, to raz. Ale po drugie, Washington Post, czołowa gazeta amerykańska, opublikował dzisiaj artykuł pod tytułem, no to jest moja luźna tam parafraza, jaką strategię negocjacyjną powinien przyjąć Trump, żeby pokazać, że ma jednak karty w rękach, jak wiadomo nie ma. Otóż tam jest napisane expressis verbis, drodzy Państwo. Jeżeli oni muszą sobie zdawać, ci negocjatorzy irańscy, że nie tyle negocjują tam pokój dla swojego kraju, tylko o własne życie, bo jeżeli nie ustąpią, nie ustąpią na nasze warunki, to ich zabijemy. Taka jest podpowiedź na łamach Washington Post. Powiecie, że jeden znalazł się po prostu totalny wariat, jakiś, który się urwał po prostu z choinki w Kancelarii Rzeszy. Nie, drodzy Państwo, to nie tylko on tak powiedział, właśnie był wywiad z Lindsayem Grahamem, to jest taki dziadek po prostu krwiożerczy, który tam ledwo ciągnie nogami, piszczy jak dziewczynka, taki ma dziwny głos, a w rzeczywistości, drodzy Państwo, krwiożerczy jakieś roztacza wizję zabijania, bo łatwo mu to mówić, bo to nie on robi, tylko sobie to ogląda w telewizji. Jest to przyjaciel Trumpa, senator. Wiecie, co on powiedział? Że tak jak Maduro musiał się zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli nie ustąpi Amerykanom, nie ustąpi ich dyktatowi, to go porwą, to tutaj stawka jest znacznie większa, bo powiedział normalnie, otwartym tekstem, bez żadnego wstydu, powiedział w telewizji, jeżeli oni nam nie ustąpią, to my ich po prostu zabijemy. Mają zostać zabici negocjatorzy. To znaczy, słuchajcie, to już jest absolutny upadek moralny, ale również po prostu gigantyczne poczucie bezsilności Amerykanów, którzy po prostu wszystko, co potrafią, no to po prostu zamordować swoich rozmówców. Ja wiem, że to są bardzo mocne słowa, ale jestem tym głęboko wstrząśnięty, bo to pokazuje tak naprawdę, kto wygrał tą wojnę, tak? Trump oczywiście odrzuca tego typu słowa, on twierdzi, myśmy wygrali. Nie obchodzi mnie to, powiedział dziennikarzom, czy będzie rozejm, czy nie będzie rozejmu, bo ja i tak wiem, że w mojej percepcji ja tą wojnę wygrałem. No ciekawe, właśnie takie rozpaczliwe, przerażające gesty z jednej strony, jak grożenie negocjatorom śmiercią, pokazują, jak jest w rzeczywistości. No dobra, lecimy dalej, drodzy Państwo, bo dzieje się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Może to jest teraz dobry moment, żebym wprowadził tą historię, która pokazuje, w jaki sposób Trump próbował przy pomocy tak zwanej dyplomacji kanonierek. Pamiętacie to zarówno Wilhelm II, jak i Francuzi, ale przede wszystkim Brytyjczycy prowadzili taką dyplomację. Podprowadzali pod jakiś wraży port w krajach kolonialnych kanonierkę przysłowiową, czyli okręt wojenny, i mówili, jak wam nam nie ustąpicie, to was zbombardujemy. Tak Japończyków między innymi potraktowali Brytyjczycy swego czasu. No i słuchajcie, taką dyplomację kanonierek w XIX-wiecznym stylu postanowił Trumpinio zastosować w trakcie rozmów pokojowych wobec Iranu. Irańczycy sobie negocjowali w Islamabadzie w dobrej wierze z Amerykanami i nagle Trump ogłosił, że rozpoczyna operację odminowywania cieśniny Ormus. Co się dzieje, drodzy Państwo? Otóż, i potwierdził to CENTCOM, czyli amerykańskie dowództwo w swoim oświadczeniu, do cieśniny Ormus wpłynęły dwa niszczyciele rakietowe amerykańskie, nagle ni stąd, ni zowąd, tej cieśniny Ormus, o którą toczy się głównie spór. Pierwszy z nich to jest USS Frank Peterson DDG-121, a drugi to USS Michael Murphy DPG-112. Te dwa niszczyciele rakietowe znienacka wdarły się, słuchajcie, do cieśniny Ormus i, jak ogłosił Trump, i amerykańskie dowództwo rozpoczęło operację odminowywania, czyli zajmowania de facto tej cieśniny Ormus i próbę siłowego odblokowania cieśniny. Jest to ewidentne wywieranie presji, wykorzystywanie raz rozejmu do działań militarnych, to po pierwsze zabroniona rzecz, ale po drugie wywieranie presji oczywiście na irańskich negocjatorów. Ale co się dzieje? Iran natychmiast zareagował i posłuchajcie, co się dzieje. Poinformował, że to są nasze wody terytorialne. Jedyną marynarką wojenną, jaka może działać w cieśninie Ormus, jest marynarka wojenna Irańskiego Kongresu Strażników Rewolucji Islamskiej. I teraz tak, wysłali specjalny komunikat natychmiast, że jeżeli w 30 minut dają tylko Amerykanom na natychmiastowe wycofanie tych dwóch niszczycieli rakietowych, inaczej jest po prostu zbombardują i zatopią. Nie muszę wam mówić, że kupa marynarzy tam była, a cały ten pływające super amerykańskie okręty kosztują mnóstwo pieniędzy. I wysłali takim specjalnym kodem morskim już bezpośrednio do tych niszczycieli ostatnie ostrzeżenie i wypuścili drony rozpoznawcze, które miały naprowadzić ogień rakietowy i kolejne drony uderzeniowe, zarówno morskie, jak i lotnicze, na te dwa niszczyciele. Wiecie, co Amerykanie zrobili? Taką. Tak, oczywiście. Trump always chickens out. Trump zawsze w ostatniej chwili pęka i się wycofuje. I Amerykanie, zagrożeni wizją, że zaraz te dwa niszczyciele zostaną zatopione zmasowanym atakiem irańskim, grzecznie i posłusznie z tej cieśniny Ormus odpłynęli. Także mieliśmy do czynienia z takim rodzajem takiej właśnie prowokacji. Okazuje się, że wobec, nie wiem, Maroka czy jakichś innych krajów w XIX wieku czy afrykańskich, taka dyplomacja imperialistycznych mocarstw, jak to bym powiedział, powiedzielibyśmy językiem innej epoki, działała. Dzisiaj Amerykanie już nie mają takiego lewara i Irańczycy natychmiast im zagrozili i Amerykanie się musieli wycofać. Myślę, że to bardzo, bardzo ciekawa informacja. Teraz, jak wiecie, zawsze miłym momentem naszych live'ów jest czytanie tweetów Trumpa, który w ten weekend oczywiście tak, drodzy Państwo, również przechodził samego siebie w swojej radosnej twórczości na mediach społecznościowych Truth Social. 14 tysięcy widzów, muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Pozdrawiam panią Weronikę, panią Natalię, pana Dominika, proszę bardzo. Weronika, Tekla, Kasia, super. O, i witam pana Emilię, panią Emilię Cnotę w gronie naszych wspierających. Jest nas bardzo dużo i to dobry moment, żeby przeczytać w całości tweeta Trumpa, w którym właśnie informował świat o tej swojej pokerowej zagrywce. Fałszywe media straciły całkowicie wiarygodność. No jak wiecie, Trumpinio jest teraz na wojnie z mediami. Nie żeby kiedykolwiek ją miały. Z powodu ich masowego syndromu wyparcia, uwaga, i teraz tak, uwielbiają powtarzać, że Iran wygrywa tą wojnę, podczas gdy w rzeczywistości wszyscy wiedzą, że oni przegrywają i to przegrywają na całej linii. No ja jakoś nie wiem, nie widać tych objawów. Ich marynarka wojenna zniknęła, ich siły powietrzne zniknęły, ich aparatura przeciwlotnicza nie istnieje. Oho, to kto zestrzelił F-15? Ciekawe. Radary martwe. Oho, to wam rozwalili wasz największy, warty miliony czy też miliardy super radar. Ostatnio, nie wiem, widziałem, że Jarek Borski analizował, że dwa bezpośrednie trafienia poszły w tą całą aparaturę. Zobaczcie sobie na X-ie. Fabryki rakiet, dronów zostały w dużej mierze zmiecione z powierzchni ziemi. Dobra, w kółko to samo. A co najważniejsze, ich wieloletni przywódcy nie są już z nami. On jeszcze się cieszy temu. Jeszcze, słuchajcie, pisze, chwała Allahowi. A więc znowu naśmiewa się z religii islamu. Ja nie wiem, co on ma nie tak, czy on nie rozumie, że tą samą religię wyznają jego sojusznicy? Arabia Saudyjska, Katar, Kuwejt, Jordania. Jedyna rzecz, jaka im pozostała, to groźba, że jakiś statek może wpakować się na jedną z ich min morskich, a przy okazji wszystkie 28 ich łodzi minujących też leżą już na dnie morza. No i uwaga, to jest ta kluczowa historia. Zaczynamy teraz proces oczyszczania cieśniny Ormus jako przysługę dla krajów na całym świecie, w tym Chin, Japonii, Korei, Francji, Niemiec i wielu innych. Niewiarygodne jest to, że oni sami nie mają odwagi ani woli, żeby wykonać tę pracę. Bardzo interesujące jest jednak to, że puste statki naftowe z wielu narodów wszystkie płyną teraz do Stanów Zjednoczonych Ameryki, aby się załadować naszą ropą. Dziękuję za uwagę, Trump. No widzicie, to tak zapowiadał Trumpinio wielką operację rozminowywania, która się skończyła po 30 minutach, jak Iran zagroził, że te okręty amerykańskie, dwa, o których wam mówiłem, zostaną zatopione. Słabe trochę, co? Musicie przyznać. No słabe. Dobrze, o co tam oni się, w jakiej sprawie się nie dogadali? Wróćmy teraz do tych rozmów. Przeżyliśmy taką wojnę nerwów. Myślę, że to było bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rozgrywka z tymi dwoma samolotami. No dobrze. Okej, okay, słuchajcie, więc Iran mówi, że postawił to, co nazywa czerwonymi liniami, których są cztery, do amerykańskich rozmów z Iranem. Uwaga, po pierwsze, to my musimy mieć kontrolę nad cieśniną Ormus, no to jasne. Po drugie, musicie nam zapłacić wojenne reparacje. Po trzecie, musicie odblokować wszystkie irańskie pieniądze, które zostały zamrożone na zagranicznych kontach. I po czwarte, musimy zapewnić taki zawieszenie broni, czy też porozumienie pokojowe, które nie będzie tylko między nami, tylko ogólne, całe regionalne, czyli w całym Bliskim Wschodzie. Chodzi tu oczywiście o bombardowany przez Izrael Liban. I teraz tak, w zasadzie rzecznik MSZ-u irańskiego powiedział, że zostały tylko dwie, trzy punkty sporne na stole. Czyli tak, pierwszy to jest uran oczywiście wzbogacony, o tym i nuklearny program Iranu, bo o tym mówił Vance. Druga to jest cieśnina Ormus, to jest oczywiste. Irańczycy chcą, tak jak Egipt w kanale Suezkim, kontrolować ten szlak morski, pobierać kasę. Amerykanie nie chcą, chcą, żeby on był wolny dla żeglugi i dla handlu, bo przecież kontrola nad szlakami handlowymi, czy też inaczej, amerykańska marynarka wojenna od lat stoi na straży tego, żeby były wolne przepływy towarów trasami morskimi, tak? Więc to jest ta rzecz, która Amerykanów bardzo boli, więc to są te dwie punkty sporne. Reparacje. Tu nic obie strony nie mówiły, może Amerykanie się zgodzili, szczególnie to by mnie nie zdziwiło w tym sensie, że Trump już mówił, że mogą pomóc odbudować Iran, tak? Więc może zrobią to po prostu w ten sposób, że jakieś amerykańskie firmy, już Trump wie czy interes, zdobędą tam kontrakty na odbudowę tego, co przed chwilą Amerykanie rozwalili. To by było nawet niezłe, takie perpetuum mobile napędzające amerykańską gospodarkę. Rozwalimy, zbombardujemy komuś most, to zarobi nasz przemysł zbrojeniowy, bo trzeba wyprodukować nowe bomby w miejsce tych zniszczeń, tych, których użyliśmy, i zarobią nasze firmy budowlane, bo ten most odbudują. A że przy okazji zginęli ludzie, oj tam, oj tam. Dobrze, odmrożenie zablokowanych irańskich środków finansowych, to już się stało, drodzy Państwo, 6 miliardów, tak. To tak a propos, kto wygrał, kto przegrał. W wyniku tej wojny Amerykanie musieli przełknąć gorzką żabę, odblokowali w ten weekend 6 miliardów dolarów zablokowanych na rozmaitych zagranicznych kontach irańskiej forsy. No i pozostaje ten, drodzy Państwo, zapewnienie, żeby ten rozejm objął cały Bliski Wschód. Tutaj oczywiście problem stanowił Izrael. I teraz uwaga, no wreszcie coś się ruszyło. Mówiłem Wam na dwa live'y temu, że to będzie test dla tego, czy Trump ma cojones, czy nie ma. No trochę tam jednak ma, bo zadzwonił i miał podobno bardzo, bardzo ostrą rozmowę z Netanyahu, którego nawrzeszczał na tego Netanyahu, już ma dosyć Trump go, i powiedział: słuchaj, naprawdę musicie się uspokoić. No i podobno Izrael zobowiązał się, zobaczymy co z tego wyjdzie w praktyce, do tego, że się jakoś z tym Libanem dogada. Zobaczymy, bo oczywiście Izrael wielokrotnie już różne rzeczy obiecywał, a potem w praktyce oczywiście żadnego słowa nie dotrzymywał i dalej robił swoje, tylko się uśmiechał i mówił: musieliśmy coś nie zrozumieć, musieliśmy się nie dogadać. Dobrze, może jeszcze trochę o tym Trumpie, co? Bo to ciekawe. Pierwsza sprawa jest taka, że Trump w kolejnym swoim tweecie rozwinął tą myśl, którą przed chwilą tam przekazał. Ogromne liczby całkowicie pustych tankowców na ropę, jedne z największych na świecie, zmierzają właśnie teraz do Stanów Zjednoczonych, aby załadować się najlepszą, najsłodszą ropą i gazem na świecie. Mamy więcej ropy niż dwa kolejne największe gospodarki naftowe razem wzięte i lepszej jakości. Chodzi, ja dodam, chyba o Arabię Saudyjską i Rosję. Czekamy na Was. Szybki obrót. Czyli Trump, zobaczcie, próbuje tak powiedzieć światu: słuchajcie, tak, narozrabiałem jak pijany zając, zablokowałem cieśninę Ormus, jest mniej ropy na rynkach, no dobra, to my Wam sprzedamy, przysyłajcie swoje tankowce, bo ludzie się śmieją, że on mówi, że one płyną, te puste tankowce, ale nic nie płynie, nikt nic nie widzi na tych mapach tras, które możecie sobie sami śledzić w domu na internecie światowego ruchu morskiego, no ale to Trump też pokazuje, znowu na wojnie można zarobić, jeżeli zostaną wyeliminowane kraje Zatoki Perskiej, Iran ze światowych rynków, no to oczywiście wtedy będzie można zrobić niezły biznesik, no bo Amerykanie rzeczywiście, to jest fakt obiektywny, mają swoją ropę, kontrolują ropę wenezuelską, no perfekt. I teraz tak, ciekawa rzecz, Trump również retweetował, no bo wszyscy się zastanawiamy, co teraz, tak? Jakie Trump ma karty w ręku? Co on może zrobić? I on, słuchajcie, może oczywiście wznowić wojnę, wszystko może zacząć się od zera, no ale niespecjalnie wiadomo po co. No bo co by miało wyniknąć z tych kolejnych bombardowań? No nic się specjalnie, trudno mi sobie wyobrazić, że skoro nie mogli w 6 tygodni, bombardując wszystkim, co mieli, Iranowi narzucić swojej woli i wygrać tej wojny, to co da kolejne 6 tygodni? Oprócz straszliwych cierpień i tego, że Amerykanie już w ogóle wydadzą kolejne miliardy, wystrzelają się już z ostatnich swoich tomahawków, to już te trzecie 6 tygodni będą chyba z procy do nich strzelać i dzidami rzucać. No. Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka, ale zobaczcie, no, co może zrobić Trump? I Trump, słuchajcie, sygnalizuje nowy sposób akcji. Otóż retweetował na Truth Social, czy też podał dalej taki artykuł, że teraz mógłby wprowadzić blokadę morską Iranu. I to jest bardzo ciekawe, bo jak wiecie, Iran nie przepuszcza przez cieśninę Ormus innych, no, tych tankowców krajów, które są amerykańskie, izraelskie, powiązane z dwoma swoimi, z dwoma agresorami, ale przepuszcza na przykład takie, które wywożą irańską ropę do Chin i w ten sposób zarabia. I teraz założenie blokady morskiej na Iran przez Amerykanów, co anglosasi bardzo lubią zakładać blokady morskie, to jest taki sposób ich walki, no może to by rzeczywiście uderzyło po kieszeni Irańczyków. Nie trzeba byłoby wtedy zajmować wyspy Hark i tracić tam swoich Marines, no bo wystarczy założyć blokadę i tak z tej wyspy Hark nie wypłyną żadne tankowce z irańską ropą. Przypominam, mowa tutaj jest chyba o 80 czy 90% irańskiego eksportu przez tą wyspę płynie. Po co ją zdobywać? Po co tam krwawić, po co narażać się na niebezpieczeństwo? Amerykańska marynarka wojenna mogłaby założyć taką blokadę. Może ona zostanie założona już jutro. Jeżeli tak, albo dzisiaj w nocy, to oczywiście na jutrzejszym live'ie was o tym poinformuję. Trump cały czas ściąga tam siły, a więc stosuje metodę, mam na myśli na Bliski Wschód, właśnie dojechało nowych 1500-2000 żołnierzy 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej, a więc z jednej strony daje marchewkę, jak uwolnienie tych miliardów z kont bankowych zamrożonych irańskich, ale z drugiej strony narasta presja militarna. Słuchajcie, jeżeli nie zgodzicie się na nasz dyktat, to będzie kęsim kęsim. No dobrze, ciekawa też informacja jest taka, że amerykańska prasa opublikowała informację, że Chińczycy dostarczają jednak rakiety. To by potwierdzało to, czym te spekulacje, które tutaj prowadziliśmy, że prawdopodobnie Chińczycy, którym zależy na jak najdłuższym uwikłaniu Amerykanów na Bliskim Wschodzie i odciągnięciu ich od Pacyfiku, robią takie ruchy. Trump na konferencji prasowej zapytany o to przez dziennikarzy, taka konferencja na świeżym powietrzu, jak on to lubi, tam wsiadał do śmigłowca, powiedział tak, Chiny, jeżeli rzeczywiście dostarczają te rakiety, będą miały ogromne, ogromne problemy. Na co odpowiedział rzecznik chińskiego MSZ, to nieprawda, nie wspieramy bronią żadnej strony konfliktu. A ja chciałbym dodać do tego komentarz słynne słowa Bismarcka, nie wierzę w niezdementowane informacje. Dobrze, jeszcze dwie informacje z rubryki jak nie idzie, to nie idzie. Otóż po pierwsze, amerykańska prasa właśnie poinformowała, że program atomowy Iranu przetrwał. I to być może jest najważniejsza wiadomość dzisiejszego live'a. Słuchajcie, jeżeli to jest prawda, jeżeli to, co oni piszą, że program atomowy Iranu mimo pewnych uszczerbków przetrwał tą wojnę, jeżeli rzeczywiście tak, jak tutaj pisze to chyba Wall Street Journal, jeżeli rzeczywiście przetrwały całe zapasy wzbogaconego uranu, no to to jest bardziej niż klęska, to jest kompromitacja. Bo tak, w czerwcu Amerykanie zbombardowali Iran też za podpuszczeniem Bibiego i Trump ogłosił, rozwaliliśmy im cały ich program nuklearny, nigdy go już nie odbudują. Po pół roku znowu zbombardował ten Iran, twierdząc, że najważniejszym celem całej tej operacji jest zniszczenie czegoś, co już zniszczył. No bo znowu chodziło o program atomowy. Teraz Trump twierdzi, że największym właśnie sukcesem tej operacji ostatniej jest zniszczenie irańskiego programu atomowego, który się już po tym wszystkim nie podniesie. Z tych doniesień wynika, że nie udało się tego zrobić. Za głębokie były te sztolnie, te wszystkie bunkry. O matko, jeżeli to się potwierdzi, no to kompletna kompromitacja. A druga rzecz znacznie mniej poważna, ale też ciekawa. Też z kategorii jak nie idzie, to nie idzie. Słuchajcie, pamiętacie taką historię, jak żeśmy nakomentowali na gorąco z Markiem Stefanem, a potem z generałem Drewniakiem tą operację wyzwolenia, czy też uratowania, o może tak, tych dwóch zestrzelonych lotników z F-15. I pamiętacie, tam była taka historia, że przyleciały dwa duże transportowe samoloty, śmigłowce i oni to wszystko nie mogli tego z mokrego piasku po operacji podnieść, w związku z tym zniszczyli to i wysadzili w powietrze, żeby nie wpadło w ręce wroga. Dlaczego miało nie wpaść w ręce wroga? No oczywiście dlatego, że tam były rozmaite super tajne technologie. Amerykanie użyli absolutnie najlepszych śmigłowców do tych operacji CAR, czyli tych ratowniczych. I teraz posłuchajcie, jaka jest historia. Te rozwalone, nie wiem, cmentarzysko wypalonego sprzętu, oczywiście przyszli tam Irańczycy, ogrodzili i zaczęli to bardzo dokładnie przeczesywać. I teraz uwaga, niespodzianka, panie Trump, tak są reklamowane te filmiki. Na filmiku widać, że oni stamtąd, słuchajcie, wydłubali zupełnie nienaruszoną głowicę super tajnego, najtajniejszego na świecie laserowego programu AN łamane na AAQ24. O co chodzi? Umieszcza się ten gadżet, to jest takie okrągłe coś, czerwone na końcu, na dziobie samolotu lub też śmigłowca i on wysyła, słuchajcie, taką wiązkę podczerwieni, lasera podczerwieni, ona emituje jakieś ciepło i jeżeli są pociski wystrzelone w stronę amerykańskich statków powietrznych, to te wiązki, te pociski, to trochę działa jak flary, to jest dużo bardziej skuteczne i nowocześniejsze, te pociski nie trafiają w cel. No więc słuchajcie, jest to największe, najtajniejsze osiągnięcie amerykańskiej technologii. To może tłumaczy właśnie ten gadżet, ten laser, dlaczego w Wenezueli nie udało się Wenezuelczykom, mimo że tukli z igieł do amerykańskich śmigłowców z Deltą na pokładzie, zestrzelić ani jednego. Słuchajcie, i Irańczycy to wydłubali i teraz będą wiedzieli, jak to działa, będą mogli przygotować takie pociski, które będą unikały tego systemu, oczywiście sprzedadzą to Chińczykom za grube pieniądze, sprzedadzą to Rosjanom i sprzedadzą to absolutnie każdemu na świecie, kto będzie chciał. W związku z tym amerykańscy saperzy schrzanili robotę i zostawili, o czym mówię z przykrością, ten super system laserowy w tych wrakach. No, moim zdaniem to jest gruba kompromitacja. Dobrze, Trump bardzo zaniepokojony jest, słuchajcie, również problemem, o którym czasami tu mówiliśmy, ale skupialiśmy się głównie na ropie, na gazie, ale zablokowanie cieśniny Ormuz oznacza również bardzo poważny cios, uwaga, dla światowego rynku nawozów sztucznych, no bo pamiętajcie o tym, że nadchodzi okres zbiorów, jest wiosna, tak, siewny, przepraszam, potem będą zbiory, potrzebne są te nawozy. I uwaga, drodzy Państwo, Trump napisał takiego tweeta na Truth Social. Przyglądam się bardzo blisko cenom, śledzę też, może inaczej, śledzę ceny nawozów sztucznych podczas naszej walki o wolność w Iranie. Ciekawa walka o wolność. Sam Trump mówił w zeszłym tygodniu, że chodziło o ropę naftową, a nie o żadną wolność. No i to ciekawa wolność, jak się dzieciom na głowy bomby spuszcza, co? Taka wolność po amerykańsku. Ameryka nie zaakceptuje podnoszenia cen przez, uwaga, monopolistów na tym rynku. Amerykańscy farmerzy, stoimy za wami. We have your back. Prezydent Trump. Oczywiście takie tweety mają uspokoić rynki, ale również amerykański biznes, no właśnie, rolniczy, że wszystko jest ok. Czy tak jest w rzeczywistości, to zobaczymy. Dobra, to w zasadzie jeszcze mam tu dla Was jednego posta Trumpa, ale on w zasadzie powtarza wszystko w kółko to samo. Dobrze, jeszcze do Trumpa, do postów Trumpa, przypomnijcie mi w komentarzach, jakbym zapomniał, wrócimy, kiedy będę omawiał wybory, oczywiście wybory na Węgrzech. Dobrze, jest jeszcze dużo ciekawych informacji, też niekoniecznie dotyczących Iranu, z innych frontów, ale zanim do nich przejdziemy, bo przecież jeszcze jest Liban, to oświadczenie rzecznika MSZ-u irańskiego Esmaila Baghaeiego. Spokojnie. Nie ma co oczekiwać, że po jednym spotkaniu uda się rozwiązać ten konflikt. Mamy jeszcze 2-3 zasadnicze rozbieżności, ale zobaczymy, może uda nam się dogadać. Ja jeszcze czytałem, to powiem Wam w dwóch słowach, bardzo ciekawą taką analizę tego, co się dzieje w tej cieśninie Ormus, no bo to jest jeden z tych dwóch punktów. Najbardziej wszyscy się boją tych 3-4 tysięcy min morskich, tak, 3-4 tysięcy, które Irańczycy mają i mogli tam rozstawić po tej całej cieśninie. No, opublikowali taką mapę, która zwęża tą cieśninę, cały środek i jej południowe wybrzeże miało być zaminowane. Wszystkie statki muszą w związku z tym płynąć wzdłuż wybrzeża Iranu, żeby tam zostać skontrolowane i przepuszczone lub nie przepuszczone przez te checkpointy strażników rewolucji. Ale uwaga, spotkałem się, to wam zdradzę, z sympatycznym Pawłem Jeżowskim ostatnio na, w Warszawie i właściwie stwierdziliśmy, że te miny może są, może ich nie ma. To jest też może być pewien blef, ale i tak tam nikt nie wpłynie. Pozdrawiam Pawła serdecznie, bardzo miło spędziliśmy popołudnie, bo wszyscy się boją ubezpieczyciele, no nikt nie wpłynie na teren, który nawet hipotetycznie być może jest zaminowany. Proszę bardzo. Kilro, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie i wszystkie inne tutaj cały czas widzę, że spływają donaty. VW Morsterst, Humnint, bardzo dziękuję. Belzik, Berhop, witam na pokładzie. O, pani Beata Julia, Ernip, Janczur, Zimowa Wiosna, proszę bardzo, Tomasz Drapella, Jacek Drużyński, to są tylko donaty z ostatniej części, bardzo dziękuję, zachęcam Państwa do wspierania, dzięki Waszemu wsparciu na Patronite, na YouTubie i tutaj tymi cegiełkami na czacie możemy dalej działać. No, także to w skrócie pokazuje, jak bardzo trudna jest sytuacja i że to jest trochę zawsze poker, prawda? Taka gra. Zachowują obie strony kamienną twarz. Czy te miny tam są, czy ich nie ma? Cieśnina jest oczywiście zamknięta. Dobrze. Okej. Okay. Dobra, przenieśmy się, moi drodzy, teraz proponuję do tematów izraelskich, bo dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Mianowicie opublikowano, słuchajcie, oficjalne dane, bo pamiętajcie, że toczą się obecnie dwie wojny. Jedna, czy też jedna się zamrożona teraz ze względu na to zawieszenie broni, czyli irańsko-amerykańsko-izraelska, ale wykorzystując ogólne zamieszanie, Izrael zaatakował Liban, wziął pod okupację południowy Liban, wypędził z niego milion ludzi i sobie bombarduje Bejrut. Uwaga, oficjalnie to są cele Hezbollahu, ale jak wszystkie organizacje obrony praw człowieka donoszą, on po prostu bombarduje cywilne budynki w Bejrucie, zabijając cywilów. Dlaczego? Pytajcie Bibiego. Więc oficjalne dane libańskiego Ministerstwa Zdrowia. Od 2 marca, kiedy Izraelczycy rozpoczęli te bombardowania, zamordowali 2020 osób, 6436 ranili, czyli jest ponad 50 osób zabitych dziennie, ktoś policzył. W tej tragicznej, żeby te tragiczne cyfry, ta statystyka była, czy też liczby, jeszcze bardziej przerażająca, rozbierzmy ją na czynniki pierwsze. 165 spośród ofiar śmiertelnych to dzieci. Dzieciaki, słuchajcie, co te dzieci im zrobiły? Nie mieści mi się to w głowie. 248 ofiar śmiertelnych to kobiety. Przypominam, cały czas mówimy o izraelskich bombardowaniach i ostrzale. No i 85 lekarzy. To tak jeszcze na dodatek, bo jak wiecie, bombardują karetki pogotowia, twierdząc bez żadnych dowodów, że używa ich Hezbollah, bombardują szpitale, dokładnie to samo robili w Iranie i oczywiście w Strefie Gazy. No dlaczego? Bo jak nie będzie lekarzy, to ofiar będzie jeszcze więcej, bo kto będzie ratował rannych i pomagał chorym. Chore, dokładnie. Między innymi dużą, nie wiem, no wstrząs wśród internautów wywołało zdjęcie takiego małego libańskiego chłopca, który podskakiwał ze zdjęciem papieża i cieszył się z przyjazdu papieża. Pojawiła się informacja, że on zginął w ataku izraelskim. Ja czekałem z podaniem tej informacji na potwierdzenie i dzisiaj widziałem u doktora Szewki, że to jest jednak fake. Chociaż oczywiście wszystko się jeszcze może zdarzyć, ale wygląda na to, że to dziecko całe szczęście żyje, ale zginął jakiś jego kolega z klasy i stąd być może wzięła się taka informacja. A ja jeszcze powiem wam, że oglądałem w weekend wstrząsające też obrazki z masowego pałowania, kopania i bicia chrześcijan, którzy, prawosławnych chrześcijan, tych wszystkich obrządków wschodnich, bo to przecież nie tylko rosyjskie prawosławie, którzy zebrali się na święta w Jerozolimie, na święta Wielkiej Nocy, bo tam jest inny kalendarz, jak wiecie, i w ten weekend są święta prawosławne i izraelska policja ich sobie biła po prostu, pacyfikowała. A co? Chrześcijanie? Okej. Okay. Druga sprawa i chyba ważna, bo zauważyłem w komentarzach, że bardzo was to interesuje, doszło do kolejnej bardzo ostrej wymiany zdań między Turcją a Izraelem. Izraelscy politycy, jak wiecie, w ogóle nie ukrywają, że jak się już uporają przy pomocy Amerykanów z Iranem, to następna będzie Turcja jako kolejne potężne państwo w regionie, które, a jak wiadomo, jak ktoś jest potężny, to Izrael tego nie toleruje, bo wszyscy muszą być od niego słabsi, więc zaraz znajdzie jakiś fałszywy pretekst, tak jak w przypadku Iranu, żeby wywołać wojnę i znowu kogoś zbombardować. No i Turcy, jak wiecie, są bardzo asertywni i odpowiedzieli pięknym za nadobne i ogłosili w specjalnym oświadczeniu, że wszyscy wiedzą, że Netanyahu jest, uwaga, uniknę tego nazwiska, malarzem, austriackim malarzem pokojowym naszych czasów. Oczywiście Netanyahu nie pozostał dłużny i powiedział, że Erdogan jest jeszcze gorszy, bo poucza nas w sprawie Palestyńczyków i innych, a w rzeczywistości sam pacyfikuje Kurdów bardzo brutalnie. No słuchajcie, tak jak wiecie, co sądzę o Bibim, no ale jakaś logika jednak w tym jest. Także co tu dużo mówić, narasta napięcie między Izraelem i Turcją. Dzisiaj o godzinie 18 więcej na ten temat zapytam Marka Magierowskiego, może zobaczymy, co Marek ma na ten temat do powiedzenia, ale ciekawe, czy to jest jakby kolejna oś konfliktu, co zrobi Ameryka w takiej sytuacji, co powinna zrobić Polska i inni sojusznicy Turcji w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, walczyć po stronie Turcji przeciwko Izraelowi i Ameryce? Ciekawe, co? No przecież wiadomo, że Ameryka plunie po prostu na cały ten piąty paragraf NATO, czy też artykuł i będzie swojego pupila przed Turcją bronić. To jest chyba jasne dla wszystkich obserwatorów międzynarodowej sceny politycznej. No jeszcze taka tragikomiczna informacja z Izraela. Jak wiecie, miał się w niedzielę rozpocząć proces Netanyahu korupcyjny, no bo jak wiecie, skończyła się wojna, no to skończył się stan wyjątkowy, więc Netanyahu miał stanąć przed sądem, ale Netanyahu wysłał do sądu list, w którym poprosił o kolejne odroczenie procesu, a powołał się na, uwaga, ta-da-da-dam, bezpieczeństwo narodowe. Tak, tak, wiem, sam komentarz się nasuwa, jest mistrzem chucpy. Tego mu nie można odmówić. Robi to skutecznie od kilkudziesięciu lat. Niech ja spojrzę, ilu nas jest. Słuchajcie, 300 osób brakuje do 20 tysięcy, wow! Podejmujecie wyzwanie? Okej, to ja rzucam wam wyzwanie. Słuchajcie, 20 tysięcy musi nas być, 300 osób brakuje, wołajcie znajomych, odpalajcie na telefonach, albo jak oglądacie na telefonach, to na komputerach. Jak pobijemy 20 tysięcy, to jutro robimy live'a o 12. Co wy na to? Dobra. Jest nakład przyjęty? Przyjęty. Czytam w komentarzach. O, przy okazji, proszę bardzo, Magda, bardzo dziękuję za wsparcie pani Magdo. Też z Wielkiej Brytanii od Opsytron dostaliśmy wsparcie. Proszę bardzo. To wyślę panu serduszko i kciuka. A co? Dobra. Okej. Niech ja spojrzę. Jesteśmy naprawdę o krok od 20 tysięcy. Rewelacja. Dobrze. Sprawy nie bliskowschodnie, bo nie możemy tylko mówić o Bliskim Wschodzie, chociaż jeszcze jedna wiadomość ciekawa. Wiecie co? Pamiętacie tą palestyńską dziewczynkę, która siedziała w samochodzie swoich rodziców przy ich ciałach i dzwoniła na czerwony półksiężyc, prosiła o pomoc, a Izraelczycy podjechali i po 3 godzinach zbombardowali, przepraszam, czy też rozstrzelali ją razem z tym samochodem. Założona została fundacja jej imienia i ona założyła sprawę izraelskiemu chyba generałowi, jakiemuś wysokiemu stopniem oficerowi, Oferowi Winterowi, i facet musiał odwołać wakacje, bo groziło mu aresztowanie we Włoszech, wyobraźcie sobie. To pierwszy taki przypadek, o którym słyszałem, żeby tak wysoki stopniem oficer izraelski musiał zmienić plany, no bo po prostu mogli go tam wsadzić. A jest to człowiek, który w 2014 roku podczas operacji Protective Edge stwierdził, że zostanie ostrzelany Rafah w strefie Gazy i w 3 dni wysłał na tamten świat 200 cywilów, w tym kobiety i dzieci. Oczywiście póki siedzi w Izraelu albo poleci na Florydę, to mu włos z głowy nie spadnie, ale fajnie, że tacy ludzie już do Europy będą mieli duże problemy. Mam nadzieję, że Polska, z wjazdem oczywiście, mam nadzieję, że Polska pójdzie w ślady Włoch. To tyle. Aha, słuchajcie, za wcześnie. Przecież miałem wam jeszcze powiedzieć o tych innych sprawach związanych z sprawami nie izraelskimi i nie amerykańskimi. Otóż jak pamiętacie, Putin ogłosił i Zełenski zaakceptował wielkanocne zawieszenie broni. Ja bardzo optymistycznie do tego podszedłem, chociaż z tyłu głowy wiedziałem, że dużo z tego nie wyniknie, ale nawet pomyślałem sobie, a nóż, może to jeszcze przedłużą po tej Wielkanocy. No i teraz, drodzy Państwo, rzeczywistość sprowadziła nas na ziemię. Według strony ukraińskiej Rosja złamała to zawieszenie broni, a przecież ono trwa, bo dzisiaj jest, są święta jeszcze. Już złamała 2299 razy, a według strony rosyjskiej Ukraina złamała to zawieszenie broni 1971 razy. Chyba bez komentarza, drodzy Państwo, kompletny absurd. Mamy wybory dzisiaj na Węgrzech, które oczywiście śledzimy. Może się zastanawiacie, dlaczego ja o nich dzisiaj nie mówię, nie wiem, nie zacząłem odcinka, no bo jutro naszym gościem o godzinie 20 będzie pan profesor Guralczyk, znakomity ekspert od Chin, ale również od Węgier. I jako tam dokładnie zapytam nie tylko Iran, Chiny, Trumpa, ale również przegadamy te wybory, szczególnie, że dużo zapowiada się, że być może Orban je przegra i skończy się epoka pewna w historii Europy i Węgier na pewno, to znaczy koniec epoki orbanizmu. Ostatnie tutaj widzę, że takie są szanse, 72% szanse na zwycięstwo ma opozycyjny polityk Peter Magyar i on będzie nowym premierem, a szanse Orbana są oceniane tylko na 28%. To jest jakieś podsumowanie szeregu badań opinii publicznej, takich robionych za 5-12. Oczywiście Orban nie z takich problemów i opałów wychodził, więc poczekajmy. Jutro już pewnie wszystko prawie będzie wiadome, jak będziemy z panem profesorem rozmawiali, ale Donald Trump, przytaczałem wam na ostatnim live'ie obszerne wezwanie, przepraszam, do narodu węgierskiego, w którym Trump wzywał do wspierania wspaniałego, najlepszego Orbana. Ale to najwyraźniej nie wystarczyło, bo po tym oświadczeniu Trumpa, chyba trudno się dziwić, notowania Orbana jeszcze poszły w dół, więc Trump wystąpił z drugim postem. Posłuchajcie, moja administracja jest gotowa, aby użyć całą, i to wszystko z dużych liter, ekonomiczną potęgę Stanów Zjednoczonych, aby wzmocnić ekonomię i gospodarkę Węgier, tak jak to zrobiliśmy z wieloma innymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych w przeszłości. Chodzi tu oczywiście o plan Marshalla po wojnie. Jeżeli, ale jest warunek tych wielkich miliardów, które Ameryka wpompuje w Węgry, oczywiście jest nim zwycięstwo Orbana. Także drodzy Węgrzy, jak czytacie, no to jak chcecie dostać miliardy, no to tylko Orban. Jeżeli premier Viktor Orban i jego partia będą tego potrzebowali, jesteśmy bardzo podekscytowani, aby inwestować w przyszłość prosperity Węgier, która będzie zagwarantowana czy też wygenerowana przez kontynuację leadership pana Orbana, czyli przywództwa Orbana, prezydent Trump. Jest to ewidentny szantaż, drodzy Państwo. Albo może inaczej. Nie, to nie jest szantaż. Wycofuję się ze swoich słów. To jest po prostu ordynarna próba przekupstwa. Węgrzy, damy wam kasę, jeżeli i wy zagłosujecie w odpowiedni sposób. Po pierwsze, jest to, wydaje mi się, dosyć niesmaczna próba ingerencji w wybory w niepodległym państwie, jakim są Węgry, ale problem jest jeszcze inny. A kto tym Węgrom zagwarantuje, że Trump rzeczywiście dotrzyma słowa? Gdybym był Węgrem, to bym się bardzo poważnie, drodzy Państwo, bym sobie to pytanie zadał. Kochani, ja już godzinę gadam, jestem po prostu przerażony, a leciałem mniej więcej do połowy. Okej, jeszcze mam tutaj dla was kilka informacji. Niech spojrzę, bo zawsze przygotowuję sobie jeszcze takie najnowsze newsy. Nie, w zasadzie wszystko chyba wam powiedziałem. O, to jest śmieszne, jeszcze wypowiedź Trumpa. No więc siedzą i rozmawiają, mówił Trump w trakcie negocjacji pokojowych w Pakistanie. I teraz powiedział tak, może zrobią deal, a może nie zrobią dealu. Wszystko mi jedno. Z mojego punktu widzenia Ameryka wygrała. Nie, w ogóle mnie to nie dziwi. Dobrze, jeszcze jedna ciekawa informacja od pana Marka Budzisza. Prezydent Zełenski informował, że Ukraina otrzymała 11 oficjalnych próśb od różnych krajów o pomoc w walce z agresją przy użyciu dronów. Jest to oczywiste, komentuje pan Marek, zważywszy, że w ciągu 4 lat Rosjanie użyli 57 tysięcy dronów do ataku na Ukrainę. Jak walczyć z tego rodzaju zagrożeniem jest kluczowym pytaniem, jak pisze David X. I tu pan Marek powołuje się na artykuł cepa.org. Bardzo ciekawe, prawda? Zmienia się kompletnie, ta wojna również zmieniła kompletnie sposób myślenia wręcz o prowadzeniu wojen. Amerykański wielki przemysł zbrojeniowy, który sprzedawał światu przez tyle lat broń, ma bez wątpienia bardzo, bardzo poważny problem. No dobrze, drodzy Państwo, no to chyba tyle. Czekamy w napięciu na następującą informację. Co wyniknie z faktu, że rozmowy nie doszły do skutku? Możliwości są trzy. Pierwsze, wznowienie wojny. To znaczy Trump coś zbombarduje, coś rozwali, coś zniszczy po to, żeby mieć po prostu lewar na Irańczyków, zmusić ich do kolejnej rundy rozmów i żeby tam byli bardziej ulegli i podporządkowali się, ugięli się do jego woli. Oczywiście jest to na przykład o tyle trudne, bo widziałem bardzo ciekawą analizę, że na przykład te mosty, które Trump rozwalił razem ze swoim kumplem Bibim, oczywiście nie ten największy, to był ten B1, bo to jest bardzo skomplikowana konstrukcja, ale te pozostałe Irańczycy bardzo szybko odbudowali w przeciągu tam tygodnia czy dwóch, w związku z tym oni na bieżąco tą swoją infrastrukturę naprawiają, więc to jest jedna możliwość. Druga możliwość, drodzy Państwo, jest taka, że będzie druga runda rozmów w Islamabadzie albo w jakimś innym miejscu i się jednak dogadają za jakiś czas. Może gdyby Ameryka posłała bardziej kompetentnych negocjatorów, byłoby łatwiej. No i trzecia możliwość jest taka, że się po prostu nic nie wydarzy. Rozejdą się. Trump stwierdzi tak, no nie mogę się z nimi dogadać, ale w zasadzie po co się mam dogadywać, jak wygrałem wojnę? O czym my w zasadzie mamy z tymi ludźmi rozmawiać? Nie będziemy z nimi rozmawiać, nie będziemy się dogadywać i po prostu to wszystko tak się skończy takim wielkim niczym. Czy to jest możliwe? Z Trumpem wszystko jest możliwe. I po prostu ta wojna jakoś tak o samo wygaśnie. Ona może formalnie trwać, tak jak wojna między Koreą Południową a Północną trwa od kilku dziesięcioleci i jest to wojna bezobjawowa. I za jakiś czas, jak Amerykanom coś odbije, ale mam nadzieję, że już nie, to sobie po prostu znowu ten Iran pobombardują. Takie rozwiązanie oczywiście byłoby fatalne, no bo pytanie, co z cieśniną Ormus? No ja bym chciał, żeby jak najszybciej ten kryzys gospodarczy został zażegnany. Jutro otworzą się rynki, bo jutro jest poniedziałek, to będę miał dla Was też informacje gospodarcze w jutrzejszym live. Zobaczymy, jak ropa zadebiutuje. Jeszcze ciekawe informacje. Ile pocisków wystrzelił Iran na Izrael? 5156 dronów, 2181 rakiet balistycznych, 59 rakiet manewrujących. Co wy na to? To podaję za Jarkiem Wolskim, który podsumował to na swoim profilu na X-ie. Inne dane podają, że odpalił 2000 rakiet balistycznych, z czego w cele trafiło 127, czyli 6,8%. Jeżeli chodzi o drony, to odpalono 4293, z czego trafiło 212, czyli niecałe 5%. Pewnie te dane to jest trochę optymizm Izraelczyków, ale nawet gdyby one były prawdziwe albo niewiele się różniły od prawdy, no to powiem Wam szczerze, że no imponująca jest te zestrzelenia, ale jednak pokazuje to, że część tych pocisków przeleciała. Jeszcze jedna interesująca informacja. Wyobraźcie sobie, że Trump zapowiedział swoim współpracownikom, żeby się niczym nie martwili, bo ich wszystkich, uwaga, obejmie taką zaoczną amnestią. To będzie jego ostatni edykt przed odejściem z drugiej kadencji. Także mogą spokojnie wykonywać jego polecenia, domyślę tak mówię, bez obaw o konsekwencje prawne, bo wszyscy zostaną zaocznie ułaskawieni we wszystkich sprawach, w których mogliby być potem ciągani po sądach. Ciekawe, prawda? No dobrze, drodzy Państwo, proponuję zakończyć już na tym naszego live'a i przejść do tego, co najbardziej lubicie, czyli pytania i odpowiedzi. Proszę, drodzy Państwo, tak, bardzo dziękuję za fantastyczną frekwencję, 20 tysięcy widzów, właśnie patrzę, przekroczyliśmy, a więc to jest jeden z rekordowych live'ów historii realnej. A skoro jest nas 20 tysięcy, to jutro oczywiście kolejne spotkanie, kolejny live o 12, ale zobaczymy się jeszcze dzisiaj drugi raz o godzinie 18. Gościem będzie Marek Magierowski i uwaga, spotkamy się z Markiem oko w oko. Będzie to spotkanie w formule rozmowy na szczycie, a więc nie online, także fajny odcinek. Marek podzieli się z rozmaitymi swoimi wspomnieniami, między innymi z, uwaga, lotniskowca amerykańskiego, tego samego, który został puszczony z dymem niedawno w trakcie tajemniczego pożaru w pralni. Okej, okay. Także fajny odcinek nam się szykuje z byłym ambasadorem w Stanach i w Izraelu, między innymi o perspektywie wojny turecko-izraelskiej, co się wtedy wydarzy, jakie wybory podejmie Waszyngton i Warszawa. Oglądajcie o 18:00 Marek Magierowski w historii realnej, a jutro o 12:00 live, a z kolei o 20:00 jutro profesor Guralczyk o Węgrzech. Także pracowicie będzie wyglądały najbliższe godziny, ale dostarczymy Wam dużo, dużo ciekawych materiałów. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali nas w trakcie tego dzisiejszego live'a. Wymieniałem już Państwa nazwiska i niki. Dana Olejniczak, proszę bardzo, to najnowsza wspierająca. Bardzo dziękuję za cegiełkę. Joanna Gdzińska, witamy na pokładzie jako wspierającą. D. Pawulon, proszę bardzo, dziękuję za wsparcie z Wielkiej Brytanii. Bart, Emil Hawk, naprawdę bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Wszystkich nie mogę wymienić, bo jest tego tak dużo, ale pamiętajcie, że to wsparcie, czy to jest Patronite, czy to jest na YouTubie, czy to jest tutaj tymi cegiełkami, pozwala nam skupiać się na tej pracy, przygotowywać dla Was kolejne live'y, żebyście byli na bieżąco, ale dodaję, historia realna jest za darmo, dla każdego, więc jeżeli nie możecie, nie chcecie, no to nie musicie oczywiście nas wspierać w ten sposób, ale dajcie lajka, przekażcie któryś z naszych filmów swoim znajomym, skomentujcie w miły sposób pod spodem, subskrybujcie przede wszystkim, celem naszym jest 800 tysięcy subów, bo każde kliknięcie się liczy, drodzy Państwo. Wszystko to pozwala nam rosnąć i budować pozycję historii realnej, która, przypomnę, była dzięki Wam najpopularniejszym kanałem w zeszłym miesiącu na polskim YouTubie dziennikarskim. Mieliśmy 13 milionów wyświetleń, no po prostu jakiś kosmos. To dzięki Wam, dziękuję bardzo. A teraz, drodzy Państwo, jeszcze parę minut, bo mamy odpowiedzi na Wasze pytania. Przepraszam, że tyle gadałem, ale live jest zrobiony po 2 dniach, więc miałem po 2 razy więcej informacji. Okej, okay, lecimy. Okej. Okay. Co M. Jamros, co na te bombardowania zwykła ludność Izraela? Popierają Bibiego? Czy on robi co chce? Co mówi opinia publiczna? Duża część opinii publicznej jest za. W sprawie bombardowań Strefy Gazy, no to wręcz powiedziałbym, że przytłaczająca większość. Te głosy przeciwne były bardzo niewielkie, ale teraz, jeżeli chodzi o wplątanie Ameryki, no Izraela przede wszystkim w tą wojnę, jest większy opór. Dlaczego? Będę bardzo brutalny, dlatego że odpowiedź Hamasu była niewielka i Izrael przez 2 lata pastwił się po prostu w ludobójczy sposób nad ludnością cywilną Strefy Gazy, doprowadzając tam do największego ludobójstwa XXI wieku od czasów zbrodni w Ruandzie w 1994 roku, kiedy Hutu siekli maczetami Tutsi. Nic takiego w historii świata się nie wydarzyło. Dużo bardziej poważniejsze jest to łamanie praw człowieka niż na przykład przez Rosjan na Ukrainie, no ale wówczas, drodzy Państwo, Hamas był bezbronny i żadnej nie mógł odpowiadać w żaden sposób na to, co się dzieje. Teraz Iran nie jest bezbronny, zginęło kilkudziesięciu, chyba 40 Izraelczyków na Tel Awiw, na Hajfę, na Negev, na Jerozolimę, sypały się balistyki, o czym przed chwilą przytaczałem Wam te dane, w związku z tym Izraelczycy nie są zachwyceni, że to się dzieje i są demonstracje antywojenne. Haaretz, godna, fantastyczna gazeta izraelska, którą czytam codziennie, publikuje informacje, ale są wprowadzane armatki wodne, prewencja z pałami i po prostu leją tych na zlecenie Ben-Gwira tych demonstrantów i ich rozpędzają. Ale bez wątpienia, pamiętajcie o tym, tam też jest bardzo, bardzo wielu przyzwoitych ludzi. No. Nie każdy Izraelczyk uważa, że to, co robi Bibi i reżim jego, jest właściwe. No. Pytanie natury filozoficznej od naszego wspierającego Dominika. Czy to jeszcze demokracja, czy już ochlokracja? Nie wiem, o którym kraju pan mówi. Kilro, czy istnieje szansa zerwania umowy na zakup sprzętu z USA na naszą korzyść? No już to widzę. Z tymi polityka. Obsytron, mój AI bot śledzi dane satelitów SAR, więcej statków zmierza do USA. Niestety USA mogą tylko 5 milionów baryłek dziennie eksportować. Shadow Ice potwierdza. Okej, okay, czyli 5 milionów baryłek dziennie, a supertankowce biorą 2 miliony. No to można zapakować 2,5 tankowca dziennie. Mało, mało. No ale zawsze oczywiście jest interes do zrobienia. Pamiętacie, Biden też to powiedział. Drodzy Europejczycy, no tak, oczywiście. Musicie nałożyć sankcje na rosyjski gaz. To będzie was bolało, ale mamy dla was ratunek. To jest nasz gaz, amerykański, demokratyczny, ten dobry. On jest droższy oczywiście, no ale jaka satysfakcja moralna z kupowania takiego fajnego gazu ode mnie, Bidena, a nie od Putina. Słuchajcie, zapamiętajcie, to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Amerykanie mówią o wartościach, ale bezwzględnie realizują swoje egoistyczne interesy. Chyba, że mają Trumpa na czele, to realizują interesy Izraela. Ale poza tym wartości nie mają dla nich żadnego znaczenia, oprócz takiej mowy trawy. Kto wierzy ten... tak jak Gombrowicza się kończyła, wiecie, ferdydurkę. Koniec i bomba, kto słuchał, ten trąba. To więc Trump mógłby zakończyć w ten sposób swoje przemówienia. Koniec i bomba, kto mi wierzy, ten trąba. Dobra, troszkę... Lecimy dalej, bo tych pytań jest mnóstwo. Czy Trump może być szantażowany przez kwity na Melanie? No nie, no od tego chyba ma służby, żeby tych szantażystów skasować. No chyba, że to jest jakaś inna agencja wywiadowcza. No nie mam takiej wiedzy, wie pan. No nie siedzę w jakimś świecie tajnych służb, żeby taką wiedzę posiadać. Bogusław Sakowski, czy istnieje realne ryzyko użycia broni atomowej lub ataków na elektrownie jądrowe na Bliskim Wschodzie? No nie tylko istnieje ryzyko, ale już zostały te elektrownie zaatakowane przez Izrael w kółko. Tłuk w izraelską elektrownię, przepraszam, w irańską elektrownię atomową i również uderzał w rozmaite inne instalacje atomowe. No. A co się będą szczypać? Ale potem jak Iran tu strzelił w stronę Negevu dwoma rakietami, no to chyba się trochę uspokoili, bo zobaczyli, że Dimona też może oberwać. To jest jedyny sposób, drabina eskalacyjna. Chociaż na przykład Mesheimer w takim świetnym wystąpieniu, zobaczcie, pana profesora, retweetowałem tam kilka fragmentów wczoraj chyba rano na moim X-ie, no mówi, że Trump już nie może się wspinać po drabinie eskalacyjnej, bo na każdym szczeblu Iran go bije. I zobaczcie, powiedział to i dzień później była ta historia z wprowadzeniem dwóch niszczycieli rakietowych do strefy Ormus, do ciśniny Ormus. Szczebel, Iran natychmiast, pyk. Szczebel, Iran, pyk. No, to jest po prostu, Irańczycy są mistrzami w tym, naprawdę. Oglądam to z prawdziwym podziwem. Nie dlatego oczywiście dodaję, żebym był tutaj jakimś wielkim zwolennikiem tego reżimu. Tak jak wspominałem, nie jestem, ale nieźle sobie dają radę. Krzysiek, czy to nie idealny moment na wyjście USA z NATO? Rosja jest osłabiona, żeby zaczynać nową wojnę w Europie i to czas dla nas, żeby wydorośleć i stanąć na nogi. No dla nas to nie będzie dobrze oczywiście, no bo im więcej sojuszników w NATO, tym lepiej. Natomiast nie mamy na to żadnego wpływu. No jak Amerykanie podejmą taką, a nie inną strategiczną decyzję, to oczywiście no, sobie wyjdą. Joe Kent napisał, że Ameryka chce wyjść z NATO, żeby w razie konfliktu Izrael-Turcja móc walczyć po stronie Izraela. Ja mam inną teorię. Ja uważam, że Ameryka może chcieć wyjść z NATO, żeby się złączyć z Rosją w sojuszu antychińskim. No bo NATO powstało jako antysowiecki sojusz. Potem trwało tak siłą bez władu, mimo że Związku Sowieckiego już nie było. Ale w zasadzie, zgodnie z logiką trumpistów, ono powinno zostać rozwiązane w 1991 roku. Bo po co Pakt Północnoatlantycki antysowiecki, jak nie ma Sowietów, prawda? No i teraz będzie nowa układanka globalna, czyli sojusz w duchu szczytu na Alasce, Moskwa-Waszyngton przeciwko z jednej strony Imperium Europejskiemu, a z drugiej strony Chinom. taki układ geopolityczny można sobie wyobrazić w jakimś przyszłym futurystycznym scenariuszu, prawda? No i wtedy więzy natowskie by tylko krępowały i nie pasowałyby do nowego rozdania geopolitycznego. Ale to jest oczywiście tylko political fiction, co wam teraz przedstawiłem. Może być tak, a może jednak się ten transatlantycki świat utrzyma. Zobaczymy. Na pewno trzeba się szykować na wszystkie możliwe rzeczy. Jakie cele Izrael mógłby, scenariusze, zaatakować w Turcji? Stambuł? Pyta pan Kubę. A dlaczego nie? Znaczy Izrael będzie sobie atakował w Turcji, co mu się będzie żywnie podobało. No. Jeżeli zaatakował Iran, miała to być operacja chirurgiczna. Trump mówi, uderzymy w cele strażników rewolucji. Wyrzutnie rakiet, jakiś tam wzbogacany uran i okręty, prawda? A skończyło się tak, że Izraelczycy sobie tam latali i bombardowali cywilów w tym Iranie. 3, 4, 5 tysięcy, jeszcze nie mamy dokładnych danych. Po prostu zamordowali ludzi, waląc bombami w infrastrukturę cywilną w Teheranie i w innych miastach. To dlaczego nie Stambuł? Kto im zabroni? Zapytam, zabronicie im państwo? To powiedzą, że jesteście antysemici. Kto by chciał się narazić na taką przykrość? Proszę, Mitchell, historia realna, odkrycie roku 2026. Dziękuję panu za wsparcie i chciałem tylko zapytać, co pan robił przez ostatnie 6 lat, jak myśmy tutaj szaleli z naszymi widzami, bo historia realna ma 6 lat, drodzy państwo, już tak. No będzie miała w tym roku. Dobrze, lecimy dalej. Proszę, Przemek, wsparcie. Bardzo dziękuję za to wsparcie. Czy USA to upadające imperium, którego drgawki przedśmiertelne są jednak nadal śmiertelnie groźne dla całego świata? Tak, tak, tak i tak, ale nie. We wszystkim się zgadzam oprócz jednej rzeczy. Tak, Ameryka to upadające imperium, ale w takim sensie, że traci swoją pozycję hegemoniczną. I tego typu przetasowaniom zawsze takie prześmiertelne drgawki hegemona wywołują rozmaite wojny i awantury. Ale uwaga, to nie oznacza, że tak jak pan sugeruje w tym swoim pytaniu, że po prostu Ameryka, nie wiem, no rozpadnie się, przestanie istnieć, przestanie się liczyć. Nie, nadal będzie jednym z kilku najsilniejszych graczy na świecie i tak zawsze będzie. Spójrzcie na jej geografię. Ameryka jest mocarstwem globalnym dzięki temu, że jest państwem dwuoceanicznym, to znaczy bez zdobycia Kalifornii nigdy by się to nie udało osiągnąć takiego sukcesu, bo oni są i na Pacyfiku, i na Atlantyku, prawda? Więc zawsze będą super, super, mega potężni, zawsze będą ważnym globalnym siły biegunem na świecie, ale teraz już wchodzimy po prostu w świat wielobiegunowy. Będzie biegun chiński, biegun amerykański, biegun rosyjski. Chciałbym, żeby był również biegun europejski, ale tak mówiąc szczerze, jako realista mało to widzę prawdopodobne. Raczej czeka nas zejście ze sceny, bo no wiecie, za duże są różnice interesów pomiędzy poszczególnymi krajami. Także tu jest problem. Nie to, że Ameryka się wykończy, tylko po prostu, że zajmie inne stanowisko w tym układzie. Z tej samego czubka przesunie się troszkę niżej. A może inaczej, ona tam zostanie, ale do niej dołączą inni gracze, no Chiny przede wszystkim, prawda? Jola, bardzo pani dziękuję za piękne wsparcie, pani Jolu. Aż wyślę pani serduszko. Czy jest bunt w Pentagonie? Nie, nie widziałem żadnych informacji. Beczki z uranem trzeba podjąć, pisze Indie Point. Nie można wybombardować beczek z 60% izotopem uranu. 235. No nie trzeba ich podjąć ani bombardować, one tam zostaną prawdopodobnie, chociaż Trump by chciał, żeby w ramach tego dealu mu zostały one oddane. Iran się nawet chyba na to godził w tej Genewie przed wojną. Potem był pomysł, żeby to wywieźć do Rosji. To też Amerykanie chyba na to nie zgodzili i chyba Irańczycy też, żeby było śmieszniej. No więc pewnie zostaną tam, gdzie są, a co do tego, czy się da zniszczyć, czy nie da, no to Amerykanie zrobili coś innego. Zniszczyli wyloty do tych tuneli, w którym to ukryto, w związku z tym to jest zagrzebane, no ale wystarczy koparka i parę dni, żeby to odkopać. No więc tak, no zgoda, nie zostało to na pewno zniszczone. Kasia, jaka powinna być polityka polska wobec Iranu? Czy powinniśmy kształcić więcej iranistów? Oczywiście, że tak, no po tej wojnie... Przepraszam, znaczenie Iranu znacznie wzrośnie, także uczmy się perskiego i chińskiego, a nie tylko angielskiego, bądźmy pragmatyczni, ale mówiąc poważnie, jaka powinna być polityka, że no, jaką my możemy politykę prowadzić wobec Iranu, mówmy miłe im rzeczy i zachowajmy ścisłą neutralność w sprawie tej wojny, no bo z jednej strony mamy naszego sojusznika, który bierze w tej wojnie, ale on w tej wojnie jest agresorem, działa wbrew prawu międzynarodowemu. Cała wojna jest absurdalna pod fałszywym pretekstem, no i przede wszystkim niestety w pewnych etapach swoich, pewnych swoich wymiarach jest zbrodnicza, no. No bo bomby spadły na dzieci i kobiety, prawda? W związku z tym nie mamy żadnego powodu, żeby coś tak odstręczającego popierać. To raz. No a z drugiej strony, no czy z Iran mamy popierać wbrew naszemu sojusznikowi, to też nie byłoby mądre, więc po prostu nie musimy robić nic, no. To jest najlepsze. Także nie podobała mi się bardzo ta pierwsza reakcja pana prezydenta Nawrockiego, który tam od razu w pierwszym czy drugim dniu operacji wyrażał swoje jakieś tam wsparcie dla Amerykanów, no bo Iran to jest sojusznik Rosji. Ojej, matko boska, no jest, no i co? Może Ameryka będzie jutro sojusznikiem Rosji, co wtedy? Chyba będziemy musieli zrobić to, co Majski, nie? Znaczy, przepraszam bardzo, co Sikorski z Majskim. Czy będziemy mieli może kochones i pójdziemy inną drogą? Ha, to są dopiero wyzwania geopolityczne, które się prezydentom nie śniły. Śmieję się, drodzy Państwo, bo mogę tylko płakać. Przepraszam bardzo, no bo to jest tylko tyle. Pospieszyliśmy się z tym i koniec. No. Piotr Wiśniewski, bardzo dziękuję za wsparcie. Dobra, lecimy dalej. Pytań jest miliony, jak zawsze, a ja nie chcę was w niedzielę zadręczać. Czy Polska korzysta na tym konflikcie, Dasza? Nie, traci uważam. Uważam, że traci. Amerykanie się po pierwsze koncentrują tam, wystrzeliwują się ze sprzętu, w związku z tym po tej wojnie, na przykład rakiety JASM, których my używamy, po tej wojnie te zakłady produkcyjne, które robią te rakiety, będą najpierw musiały uzupełnić luki i w amerykańskich arsenałach, więc my później dostaniemy tą broń. Dwa, ta wojna doprowadziła do de facto NATO stoi na skraju rozpadu, tak, no bo Trump jest wściekły na NATO, że mu tam nie pomogło, jak się wpakował w opały i słusznie nie pomogło, a Trump, no ale co zrobić, no. W związku z tym tracimy. Uwaga od Europy jest odciągana, Ameryka się angażuje w jakieś absurdalne wojenki Izraela. Same straty, nie widzę żadnych plusów. Może tam by się jakieś niewielkie znalazły, ale straty na pewno są większe niż plusy. Czy uważa pan, że w sporze Izrael-Turcja powinniśmy stanąć po stronie Turcji, skoro Amerykanie są głównym dostawcą sprzętu wojskowego dla nas, a oni wspierają Izrael? Panie, to pan Markowicz pyta, to już tak wszystko już zapętlone, że już sam się z tym zgubiłem, ale krótko mówiąc, gdyby wybuchła wojna turecko-izraelska, no to Turcja jest naszym sojusznikiem w NATO, więc oczywiście powinniśmy wspierać Turcję. Nie mówię, żebyśmy umierali za Ankarę pod izraelskimi bombami, a szczególnie amerykańskimi, no bo przecież Amerykanie będą walczyć po stronie Izraela w takiej wojnie, no ale ja bym był, nie wiem, no sprzęt możemy Turkom dostarczać, byłbym absolutnie zwolennikiem, żeby w ramach NATO Turcję wspierało w takim konflikcie. Oczywiście, że tak, no to są zobowiązania międzynarodowe, nie? Tak samo jak potem liczyłbym, że jak byłaby wojna z Rosją, odpłukać, to Turcja też by nas w jakiś tam sposób wspierała, nie? Ale więcej na ten temat od razu panu mówię w odcinku z Markiem Magierowskim. Bardzo dziękuję panu Tosti, 12 zł wsparcia, bardzo dziękuję za ten donate, a zatrzymuję się na tym dłużej, bo widzę, że ma pan herb Śląska-Wrocław, z tego co dobrze widzę w awatarze. Osłodzi mi to w jakiś sposób fakt, że pańska drużyna pokonała Polonię Warszawa 4-0 wczoraj, tak? Czy przedwczoraj? Marek, czy w umowach z USA powinny być zawarte kary umowne za opóźnienia? Wszystko powinno być, ale i tak tego nie wyegzekwujemy. No ludzie, przecież my jesteśmy, podchodzimy do nich na kolanach. Czy Izrael, Dominik, przetrwałby wojnę z Turcją? Oczywiście, żeby przetrwał. Pytanie, czy Turcja by przetrwała wojnę z Izraelem? Przypominam, że Turcja nie ma bomb atomowych, a Izrael ma. Kuszner i Witkow, pisze pan Kamil Wolanin, mają powiązania z... To jest jakaś organizacja izraelska, tak? Bo tu nie dotyczy. Jak to możliwe, że dwaj biznesmeni negocjują pokój na świecie? To już Trumpa niech pan pyta. Przedwczoraj liderka tajwańskiej opozycji spotkała się z Xi Jinpingiem. Tak, mówiliśmy o tym. Czy Tajwan sam przyłączy się do Chin? No jest to dość prawdopodobne. Co sądzisz o stanowisku Hiszpanii, Kamil? Myślę, że Hiszpania zachowuje się godnie i w porządku w tej całej sprawie. O, hej Śląsku, wysłał mi pan tosti. No gratulacje, chociaż nie było mi wesoło. No ale cóż, taka jest piłka. Adam Przybysławski. FIFA nie zgadza się z przeniesieniem meczy Iranu do Meksyku na tegorocznym mundialu. Czy Iran zagra w USA? To jest pytanie, jak rozwiną się te rozmowy pokojowe. No, jak się dobrze skończą, to może będą grali. W Kalifornii mają mecze, tak? No ale bez wątpienia nieźle będą gwizdać amerykańscy kibice na nich. To jest pewne, już nie mówiąc o zadymach. A w ogóle, swoją drogą, to jest pytanie, a oni wpuszczą kibiców irańskich? Na przykład 30 tysięcy irańskich kibiców, przecież to mogą być przebrani ci żołnierze Korpusu Strażników Rewolucji, nie? Ha, to jest pytanie. Trzeba zapytać teraz Amerykanów, jaka będzie polityka wizowa na tym mundialu dla obywateli Iranu, którzy by chcieli wspierać swoich chłopaków w mundialu w Kalifornii. Będzie ciekawie, naprawdę, zobaczycie. Będziemy relacjonować te mecze. Kasia, dziękuję za piękne wsparcie. Dziękuję za odpowiedź, pani pisze. Założę się, że już Turcy mają swojego Świdzińskiego i kombinują w swojej sprawie. Też tak myślę. Wysyłam pani serduszko, proszę. Dobrze, cały czas tutaj pytacie o tą Turcję. Wiecie co? Ja naprawdę, panie Michale, już nie chcę, żeby ta Turcja zdominowała. Dzisiaj będzie o Turcji z Markiem. Dobra? O 18 się tak umówmy. Niech on też trochę o tym poopowiada. Kończymy powoli już, drodzy państwo, naszego live'a. Proszę ostatnie pytania. Indie. Indie na razie stoją z boku tej całej sprawy. Pan Mitchell. To nie było żadne zbesztanie. No niech pan nie żartuje. To pan żartuje sobie ze mną, pan Mitchell. Pozdrawiam pana serdecznie. Czy Europa nie powinna wrócić do węgla? Pyta pan Tofi. Oczywiście, że powinna. No, jest oczywiste. Cała ta historia z tym Zielonym Ładem to jest po prostu, wiecie, no, podżynanie gałęzi, na której się samemu siedzi. Czy uważa... Aha, to już było. Dobra, ostatnie pytanie, kochani państwo. Bomba atomowa przeciwko Turcji już, to, a na to odpowiadałem. Panie Piotrze, pyta pan z Indako, jak pan myśli, czy hegemonia dolara amerykańskiego powoli dobiega końca? Rubio tak powiedział, że już coraz więcej krajów, on dał jako przykład kontakty handlowe Brazylii z Chińczykami. On jest wkurzony, no bo oni własnymi walutami ośmielają się handlować i powiedział, że to rozwala oczywiście dominację dolara, plus powoduje, że Amerykanie nie będą mieli narzędzi finansowych i możliwości nakładania sankcji na te kraje. To jest bardzo ważne. W związku z tym bardzo ważne narzędzie też takiego, wiecie, zastraszania przeciwników w rękach Amerykanów zostanie wytrącone. Ale bardzo dobre pytanie. No jeszcze petrodolar niech pan do tego doda. Jeżeli Irańczycy będą teraz handlować ropą w juanach, a chcą tak robić, no to już w ogóle katastrofa. Sebastian, pierwszy raz zapałem się na transmisję na żywo. No dobra, drodzy państwo, kończymy na tym, bo moglibyśmy gadać i jeszcze raz gadać. Jeszcze raz, co pan uważa o licznych samolotach państwa położonego tam, gdzie chce, które w ciągu ostatnich godzin lądują w Warszawie i okolicach? Chodzi o to, że oni przebazowywują, pani Moniko, tak? O to pani chodzi, swoje samoloty pasażerskie, żeby nie były zniszczone na lotnisku Ben Guriona. Ja uważam, że to jest ok, pod warunkiem, że dużo weźmiemy forsy za to parkowanie. Możemy sobie zarobić. Czemu nie? Irańskie też chętnie bym przyjął. Jaki ja mam zegarek? Citizen. Odpowiadam panu Piotrowi. Drodzy państwo, live'a niedzielnego uważam za zamkniętego, szczególnie, że już nie mogę za dużo gadać, bo o 18 się znowu widzimy. O 18 rewelacyjna rozmowa, świetnie się to zapowiada, z Markiem Magierowskim. Będzie ten temat, który was najbardziej interesuje. Czy Izrael zaatakuje Turcję i co w takiej sytuacji zrobi Ameryka i co w takiej sytuacji zrobi Polska? Teraz tak, z Markiem porozmawiamy też o jego przeżyciach jako ambasadora w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu. Zapytam go o to, jak działa lobby, dlaczego Amerykanie realizują interesy państwa położonego tam, gdzie chce, nawet jeżeli szkodzi to interesom amerykańskim. Będzie bardzo niepoprawnie polityczna rozmowa i oko w oko to będzie rozmowa, a nie online. Także fajnie się zapowiada, bardzo Marka lubię, współpracowałem z nim, będzie dużo anegdot i świetne, szybkie strzały, bo już przygotowałem fajne pytania, amerykański quiz. Także zobaczymy się o 18:00. na koniec tego weekendu, coś miłego. Jutro o 12 oczywiście live, będzie otwarcie giełd, pewnie dużo się wydarzy do tego czasu, a ja już bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za tego live'a, dziękuję za olbrzymią ilość naprawdę donate'ów dzisiaj, czyli tych cegiełek, dziękuję, że wspieracie nas na Patronite, na YouTubie. Siłą historii realnej, to co napędza historię realną, jest wsparcie widzów. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wspierajcie nas, jeżeli oczywiście możecie i macie taką ochotę. Bardzo dziękuję pani Wiolce za to, że nawet w niedzielę stała na straży kultury osobistej naszego czatu. Bardzo panią serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich widzów. Miłej niedzieli, drodzy państwo. Czas na obiad powoli, niedzielny. Także spędźcie spokojnie niedzielę, odpocznijcie trochę w miłej rodzinnej atmosferze przed kolejnym tygodniem, bo coś czuję, że czeka nas ostra jazda. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Do zobaczenia dzisiaj o 18:00.